naszej aktualnej serii pod tytułem Początek. Czytamy i przyglądamy się Księdze Rodzaju, inaczej Księdze Genezis. Genezis w języku greckim oznacza właśnie pochodzenie i od tego słowa wywodzi się również słowo genetyka czy geny. Więc co wspólnego ma Księga Genezis z genetyką? Cały nasz rozwój, nasza historia i wszystko to, kim jesteśmy, znajduje się w kodzie genetycznym DNA, który dziedziczymy i przez ten kod jesteśmy uwarunkowani. I wcale nie jesteśmy tak wyjątkowi, jakby się nam mogło wydawać, przynajmniej z punktu widzenia genetyki. Bo aż 99,9% DNA jest identyczne u całego gatunku ludzkiego. Poszczególne osoby różnią się zaledwie 0,1% DNA. I to jednak jest wystarczające do tego, żeby można było przypisywać najdrobniejsze ślady, najdrobniejsze różnice poszczególnym osobom, konkretnym osobom. To wystarczy, abyśmy mogli różnić się od siebie i podejmować różne decyzje. Bo to właśnie decyzje, jakie podejmujemy, kształtują nasze życie i kształtują nasz charakter. I tak samo jest z Księgą Rodzaju, bo jest to kod genetyczny dla całej historii w Biblii. Jest tam DNA, które pokazuje nas ludzi, naszą grzeszną naturę, nasz odwieczny problem z grzechem, nasze skłonności. Ale jest tam też DNA, które pokazuje od początku naturę Boga. I w dzisiejszej historii z 4 rozdziału tej księgi spotykamy dwóch braci. A skoro są braćmi, to znaczy, że odziedziczyli tym bardziej podobny zestaw genów, DNA, co dodatkowo ich warunkowania rodzinne były takie same. Jednak poprzez ich decyzje ich historia jest zupełnie różna. 4 rozdział od 1 wersetu. Następnie Adam zbliżył się do swojej żony Ewy. Poczęła ona zatem i urodziła Kaina. Dałam początek mężczyźnie, podobnie jak Pan, powiedziała. Potem urodziła jeszcze jednego brata, Abla. Abel został pasterzem owiec, Kain zaś uprawiał rolę. W pewnym czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów ziemi. Abel również złożył ofiarę z tłuszczu swoich pierworodnych owiec. Pan odniósł się przychylnie do Abla i jego ofiary. Kaina zaś i jego ofiary nie przyjął. Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu i posmutniał. Tydzień temu czytaliśmy historię Adama i Ewy. Historię, która kończy się tym, że z powodu grzechu zostają oni wygnani z ogrodu Eden i sprzed oblicza Boga. A więc akcja dzisiejszej historii toczy się już poza ogrodem. Jednak Bóg całkowicie nie odwrócił się od człowieka i nie zerwał z nim relacji. Dlatego jak czytamy, Kain i Abel składają Bogu ofiarę. Kain był rolnikiem, więc składa ofiarę z plonów ziemi. A Abel jako pasterz składa mu ofiarę z tłuszczu swoich pierworodnych owiec. Jak czytamy, jedna ofiara się Bogu podoba, a druga nie. Biblia nie daje nam jednoznacznej odpowiedzi klarownej, dlaczego tak się dzieje. Bo przecież oboje przychodzą do Boga i oddają część tego, co mają. Oboje czynią to, co Bóg oczekiwał. Oboje szukają kontaktu i relacji z Bogiem. Ale jedyne, co czytamy, to to, że Bóg przychyla się do ofiary Abla, a do ofiary Kaina nie. Więc gdzie jest problem? I o co chodzi? Skoro autor nam nie mówi, o co chodzi, to być może właśnie chodzi o to, że to jest ukryte. Że jest to coś gdzieś schowane w środku, że jest to subtelne. Że to, co się liczy, to liczy się środek, nasze serce. Bóg patrzy na Kaina i widział być może to, co dla innych osób było niezauważalne. Widział powód, dla którego nie mógł przyjąć ofiary Kaina. I czytamy, że przez to Kain rozgniewał się bardzo i posmutniał. I również my często może być tak w naszym życiu, że to, co robimy i to, co widzą inni ludzie, to jak nas postrzegają, nie pokrywa się z tym, jacy jesteśmy naprawdę. Robert Redford pewnego dnia przechodził przez lobby hotelowe, kiedy zauważyła go pewna kobieta. Zaczęła podążać za nim, aż oboje weszli do windy. Podekscytowana nagle zapytała, czy ty jesteś prawdziwym Robertem Redfordem? Kiedy drzwi do windy się zamknęły, on odpowiedział, tylko kiedy jestem sam. Ludzie starają się na zewnątrz postępować właściwie, robić dobre uczynki, zachowywać się jak przykładny chrześcijanin, wypełniać wszystkie odpowiedzialności i powinności. Jednak w swoim sercu często skoncentrowani są na samym sobie, na tym, jak wyglądają na zewnątrz, a nie na Bogu. Są skoncentrowani na swojej reputacji, a nie na swoim charakterze. Reputacji, czyli właśnie tym, jak widzą mnie inni, jak postrzegają mnie inni, jaki jestem na zewnątrz. Nie liczy się to, jakim jestem naprawdę, bo to, jakim jestem naprawdę, to jest to, jakim widzi mnie Bóg, a to jest właśnie nasz charakter. Ktoś powiedział kiedyś dobrą definicję charakteru, którą pewnie już słyszeliście. Charakter to to, jakim jestem, gdy jest ciemno. Często używał chrześcijańskiego słownictwa, mówił o błogosławieństwie wszechmogącego i wartościach chrześcijańskich, które staną się filarami nowego rządu. Przyjął powagę człowieka obciążonego historyczną odpowiedzialnością. Opowiadał pobożne historie, zwłaszcza prasie, zwłaszcza tej kościelnej. Pokazywał swoją postrzępioną Biblię i mówił, że z niej czerpiał siłę do swojego wszelkiego dzieła. Gdy wiele pobożnych osób uważało go za człowieka posłanego od Boga, rzeczywiście Adolf Hitler był jedynie mistrzem zewnętrznej religijności, bez pokrycia wewnętrznej rzeczywistości. Bo Boga nie możemy oszukać. Bo On widzi nasz charakter. Widzi w ciemności, tak jak widział Kaina. Mimo często my, tak jak Kain, spuszczamy głowę, jesteśmy rozgniewani i smutni, nie zgadzamy się z Bogiem. Myślimy, że wiemy lepiej. I tak jak Kain, dalej dokonujemy złych decyzji. Bóg jednak tu jest dobry, przychodzi do człowieka i nie potępia od razu, ale ostrzega nas, tak właśnie jak zrobił to w przypadku Kaina. Czytamy tak. Wówczas Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś zagniewany i dlaczego tak posmutniałeś? Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ jednak tak nie postępujesz, u progu czyha grzech. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. Bóg widzi ten gniew i ten smutek Kaina i przychodzi do niego z ostrzeżeniem. Mimo że Kain podjął złą decyzję, postąpił niewłaściwie i jego postawa się Bogu nie podobała, to widzimy, że Bóg z niego wcale nie rezygnuje. Nie stawia na nim krzyżyka, tylko mówi: Kain, stary, co się dzieje? Widzę, co cię gryzie. Widzę, co masz w środku. widzę twoje serce, widzę, jak się z tym zmagasz. Ale słuchaj, nie musisz iść tą drogą. Nie musisz podejmować takich decyzji. Masz siłę. To ty masz mieć władzę nad tym grzechem. Nie musisz grzeszyć. To nie znaczy, że ty to odziedziczyłeś i musisz już tak postępować jak twoi rodzice. Ale jeśli pójdziesz tą drogą, to przejmie kontrolę nad tobą i cię zniszczy. Bo Bóg pokazuje, jaka jest natura grzechu. Czytamy, u progu czyha grzech i chce tobą zawładnąć. Jest jak drapieżnik, który czeka na swoją ofiarę, by ją dopaść. Kiedy grzeszysz, pozornie podejmujesz jedną złą decyzję. Ale na tym się nie kończy. Bo ten grzech staje się obecny w twoim życiu. Zostaje z tobą i zaczyna wpływać na ciebie całego. Najpierw ty robisz grzech, a później ten grzech robi ciebie. Paul Harvey, dziennikarz radiowy, opowiedział kiedyś o tym, jak Eskimos zabija wilka. Relacja ta jest makabryczna, ale w bardzo dobry sposób obrazuje autodestrukcyjną naturę grzechu. Powiedział tak. Najpierw Eskimos pokrywa ostrze noża krwią zwierzęcą i pozwala mu zamarznąć. Następnie dodaje kolejną warstwę krwi i jeszcze jedną, dopóki ostrze nie zostanie całkowicie ukryte przez zamrożoną krew. Następnie myśliwy mocuje nóż w ziemi z ostrzem do góry. Kiedy wilk podąża za swoim wrażliwym węchem do źródła zapachu i odkrywa przynętę, liże ją, smakuje świeżo mrożoną krew. Zaczyna lizać szybciej, coraz bardziej energicznie, pociera ostrze, aż ostra krawędź staje się odsłonięta. Gorączkowo coraz mocniej wilk liże ostrze. Jego pragnienie krwi jest tak wielkie, że wilk nie zauważa ostrego jak brzytwa nagiego ostrza na własnym języku. Ani nie rozpoznaje chwili, w której jego nienasycone, wilcze pragnienie zaspokaja jego własna ciepła krew. Jego wielki apetyt pragnie jeszcze więcej, dopóki świt nie znajdzie go martwego na śniegu. Straszne jest to, że ludzie, podejmując złe decyzje, mogą tak się w tym zapętlić. To może ich tak pochłonąć i wciągnąć w spiralę grzechu, że przestają zauważać, jak ten grzech ich niszczy. Ale dlatego właśnie Bóg w takich sytuacjach nie zostawia Kaina samego. Ostrzega go i mówi, mimo tego, że postąpiłeś źle, jest jeszcze wyjście. Możesz ciągle wziąć kontrolę, przejąć kontrolę nad swoim życiem, zapanować nad grzechem. Nie dopuść do tego, żebyś padł właśnie w taką spiralę grzechu. Myślę, że każdy z nas gdzieś na jakimś etapie swojego życia słyszy w swoim sercu taki głos. Głos Boga, który przychodzi i ostrzega. Być może zdarzyło ci się słyszeć, nie idź na tą imprezę. To nie jest dobry pomysł. Nie kupuj tej kolejnej butelki, bo to się źle skończy. Nie flirtuj z tą kobietą, bo stąpasz po naprawdę cienkim lodzie. Nie wyolbrzymiaj tej niesprawdzonej opowieści o kimś, bo możesz zranić i skrzywdzić tą osobę. Bo tak to już jest, że mimo naszej grzesznej natury Bóg daje nam ostrzeżenie i pozwala podjąć właściwą decyzję. Jednak bywa też tak, że tak jak Kain, podejmujemy decyzję kolejną złą. Lekceważymy ostrzeżenie i pozwalamy, żeby to grzech wziął kontrolę nad naszym życiem. Czytamy dalej naszą historię. Kain jednak zwrócił się do swego brata Abla. Wyjdźmy razem w pole. A kiedy tam się znaleźli, Kain rzucił się na swojego brata i zabił go. Wtedy Pan zapytał Kaina, gdzie jest Abel, twój brat? Nie wiem, odpowiedział. Czyż ja jestem stróżem mojego brata? Cóż ty zrobiłeś? Spytał Pan. Rozlana krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Odtąd będziesz wyklęty z tej ziemi, która rozwarła swe wnętrze, by przyjąć krew twojego brata przelaną twoją ręką. Gdy będziesz tę ziemię uprawiał, nie użyczy ci już swoich bogactw. Będziesz teraz na niej tułaczem i wędrowcem. I tak właśnie dochodzi do pierwszego w dziejach ludzkości morderstwa. I wcale nie trzeba było długo czekać. Przekleństwo zdaju, którego sprawcami byli rodzice Kaina i Abla, staje się faktyczne, bo pojawia się śmierć. Do tego śmierć tragiczna, śmierć ich syna, śmierć mordercza. Grzech Adama i Ewy zbiera swoje konsekwencje i wpływa na życie kolejnego pokolenia. Kain, mimo tego, że miał wybór, że miał ostrzeżenie, powiela schemat upadku swoich rodziców. Tak jak oni, ulega grzechowi, podejmuje złą decyzję, grzeszy. W przypadku Adama i Ewy nie do końca może zrozumiały, bo chodziło o jakiś owoc, ale tutaj grzech już się materializuje i zabija swojego brata, gdyż nie może pogodzić się z tym, że ofiara Abla została przyjęta i Pan Bóg mu błogosławi. Następnie, tak jak Adam i Ewa, ukrywa swój grzech i udaje, że nic się nie stało. Gdy Jezus go pyta, tak jak pytał właśnie Adama i Ewę, gdzie jesteście, gdzie jest Abel? Mówi, nie wiem, przecież nie chodzę za nim cały czas. Jednak Bóg pokazuje, że po raz kolejny, że On wie wszystko, przed Nim nic się nie da ukryć. I tak samo jak w przypadku swoich rodziców, którzy musieli ponieść konsekwencje, zostali wygnani z ogrodu, tak Kain musi ponieść konsekwencje i zostaje wygnany do ziemi tułaczej. Nie ma już swojego miejsca, jest jak bezdomny, a to, w czym zawsze był dobry, uprawa roli, uprawa ziemi, już nie daje mu przyjemności, a staje się udręką. I to jest właśnie konsekwencja grzechu. Kain powielił schemat swoich rodziców. Mimo ostrzeżeń Boga, mimo tego, że miał ostrzeżenia, mimo tego, że miał wybór, jego ludzka, grzeszna natura popchnęła go do wielu złych decyzji, bo to nie była jedna decyzja. To była zła decyzja, zła decyzja, zła decyzja. Tak jakby tego kodu DNA, tak jakby tej grzesznej natury nie dało się zmienić, nie dało się przerwać. Tyle, że nie zapominajmy, że w tej historii jest jeszcze drugi bohater. Abel. Abel, który dostał przecież praktycznie ten sam zestaw genów, który również urodził się z grzeszną naturą, który również urodził się z piętnem grzechu swoich rodziców, który stanął zapewne w swoim życiu przed podobnymi wyborami, problemami, z którymi musiał zmierzyć się Kain. A mimo wszystko podjął dobrą, właściwą decyzję i zwrócił się do Boga. A Bóg przyjął jego ofiarę i mu błogosławił. I my też często żyjemy czując na sobie piętno przeszłości naszych rodziców. Jesteśmy uwarunkowani przez nasze rodziny i środowisko. No i mamy tą grzeszną naturę. Jednak mimo to każdy z nas każdego dnia staje przed własną decyzją. I możemy kopiować błędy albo postąpić inaczej. Każdy z nas ma wybór, nieważne z jakiego domu pochodzisz. I każdy z nas jest sam odpowiedzialny za własne decyzje. A te decyzje mają swoje konsekwencje, które, jak widzimy, dotykają nie tylko nas, ale dotykają również innych. Więc kiedy pozwalamy, by grzeszna natura nad nami panowała i podejmujemy złe decyzje, musimy liczyć się z konsekwencjami. I właśnie z tych konsekwencji Kain zaczął sobie zdawać sprawę i zwraca się do Boga. Czytamy tak. Kara za moją winę jest zbyt wielka. Skoro wypędzasz mnie z tych pól i mam kryć się przed tobą, być tułaczem i wędrowcem na ziemi, to teraz może zabić mnie każdy, kto odkryje, kim jestem. Lecz Pan mu odpowiedział, będzie inaczej. Kto by zabił Kaina, ściągnie na siebie siedmiokrotną pomstę. I umieścił Pan znak na Kainie, aby nie zabił go nikt, kto odkryje, kim jest. I tak Kain odszedł sprzed oblicza Pana, przemierzał ziemię tułaczą na wschód od Edenu. Kain przekonuje się w końcu, jak bardzo destrukcyjny i śmiertelny jest grzech oraz jakie konsekwencje ze sobą niesie. Jednak jak czytamy, zamiast się uniżyć, zamiast żałować, pokutować, czy choćby przeprosić, to on żałuje, ale samego siebie. Żałuje, lituje się sam nad sobą, mówi, ktoś mnie przecież może skrzywdzić, ktoś mnie może zabić. A co Bóg robi? Umieszcza na nim znak. A ten znak w jakiś dziwny, cudowny sposób go chroni. Nie wiemy znowu, czym był ten znak. Czy to był tatuaż, czy to był pies. Jeden z biblijnych komentarzy, na które trafiło, autor właśnie napisał, być może to był pies, który po prostu wabił się znak. Ale nie warto czytać wszystkich biblijnych komentarzy. Jednak poprzez to Bóg okazuje mu łaskę, bo wciąż daje mu szansę. Szansę na upamiętanie, odwrócenie się od grzechu. Odwrócenie się od grzechu i szansę na powrót do relacji z Bogiem. I chociaż Kain musi odejść, to Bóg umieszcza na nim znak i daje mu ochronę. Mówi, ktokolwiek zabije Kaina, ściągnie na siebie siedmiokrotną pomstę. I to właśnie pokazuje drugie DNA, DNA Boga. To pokazuje charakter i naturę Boga. Boga, który daje wybór i który daje konsekwencje, ale nie przekreśla z powodu złych decyzji, wciąż dając możliwość powrotu. Bo gdy upadamy z powodu grzesznych decyzji, Bóg okazuje nam swoją łaskę, dając nam kolejną szansę. I tak kończą się losy Kaina. Niewiele więcej o nim wiemy. Czekamy na jakiś happy end, ale taki się nie pojawia. Wydaje się, że już gorzej być nie może. Że człowiek już upaść niżej nie może. Bo przecież brat zabije brata. Jednak jeśli przeczytamy dalszą część tego rozdziału, to okazuje się, że może być gorzej. Bo w kolejnych kilku wersetach czytamy o potomstwie Kaina, aż dochodzimy do piątego pokolenia po nim, gdzie pojawia się nowa postać Lamech. Czytamy tak. Pewnego razu Lamech oznajmił swoim żonom. Ado i Sylo, posłuchajcie mego głosu. Żony Lamecha, zważcie na to, co powiem. Tak, zabiłem mężczyznę, ponieważ mnie zranił. Chłopca natomiast, ponieważ mnie uderzył. Kain miał być pomszczony surowo razy 7. Ja Lamech surowiej 77. I widzimy, jak szybko grzech zadomowił się na świecie, jak szybko psuje ludzi. Przechodzi jak geny z pokolenia na pokolenie, do tego eskaluje szybko. Zaczęło się niby od niewinnego owocu, niewinnej sprawy, ale było to nieposłuszeństwo wobec Boga. Potem Kain zabija swojego brata, co było wielką, wielką sprawą. W końcu pojawia się Lamech, dla którego morderstwo to już nie jest żaden problem. I nic sobie z tego nie robi. Zabija mężczyznę za to, że ten go zranił. Zabija chłopca za to, że ten go uderzył. Do tego wcale nawet się z tym nie kryje. Sam przychodzi i mówi o tym swoim żonom. I nie dość, że daje sobie prawo do zabijania, to daje sobie również łaskę, sam sobie, łaskę i ochronę. Bo w przypadku Kaina czytamy, że to Bóg powiedział, kto by zabił Kaina, ściągnie na siebie siedmiokrotną pomstę. A teraz czytamy, że Lamech mówi tak sam o sobie. Kto by zabił Kaina, ściągnie na siebie siedmiokrotną pomstę. Kain miał być pomszczony surowo razy 7. Ja, Lamech, surowiej 77. Czyli mogę robić, co chcę. Bóg mnie i tak ochroni i to jeszcze bardziej niż Kaina. Jednak gdy czytamy te słowa, Kain miał być pomszczony surowo razy 7, ja, Lamech, surowiej 77. Czy to nam czegoś nie przypomina? Gdy Piotr wraz z innymi uczniami pyta Jezusa: Panie, ile razy mam przebaczać mojemu bratu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? I odpowiedział mu Jezus: nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz 77 razy. Oni się zastanawiali, jak możemy mieć łaskę, jak możemy mieć moc do wybaczania ludziom w nieskończoność. A co robi Jezus? Pamięta drwinę Lamecha i odwraca ją zupełnie. Lamech, choć nie miał do tego prawa, mówi, że nigdy nie odpuści gniewu, że będzie się bez końca mścił. Jeśli ktoś mnie skrzywdzi, otrzyma 77-krotną pomstę, zemstę. A co mówi Jezus? Jeśli ktoś cię skrzywdzi, to wybaczaj 77 razy. Tak jak ja wybaczam, tak jak ja jestem pełny łaski. Ja, Bóg, jako jedyny mam prawo do tego, żeby się wiecznie mścić, być zły na ludzkość, ale nie jestem. Tak jak byłem miłosierny dla Kaina, tak jestem miłosierny dla ciebie. I to sprawia, że ta historia nie jest jedynie wielką tragedią, pokazującą naszą grzeszną naturę, nasze DNA i tą spiralę grzechu w naszym życiu. Bo gdy czytamy ostatnie wersy tego rozdziału, tej historii, pojawia się nadzieja. Co do Adama, to znowu zbliżył się do żony i urodziła ona syna. Dała mu na imię Set, bo jak mówiła, Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Setowi z kolei też urodził się syn. Dał mu na imię Enosz. W tym czasie zaczęto wzywać imienia Pana. Okazuje się, że w tej rodzinie, gdzie grzech się tak rozprzestrzenił, ktoś przypomniał sobie o Bogu. Pojawili się ludzie, którzy zaczęli wzywać imienia Pana. Ktoś mimo swojej grzesznej natury, mimo obciążeń rodzinnych i grzechu, które oskalował z pokolenia na pokolenie, potrafił podjąć dobrą decyzję. Odwrócić się od grzechu i z powrotem wrócić do Boga. Do Boga, który czeka i który okazuje łaskę. Patrząc na historię tej rodziny, patrząc na to, jakie okropne rzeczy się tam wydarzyły, widzę, że nie ma tak beznadziejnej sytuacji, w której człowiek nie mógłby zwrócić się do Boga, wołać do Niego. I nieważne, w jakim miejscu w życiu jesteśmy, możemy zatrzymać się i zacząć podejmować dobre decyzje. Bo tak jak Bóg dał wybór Kainowi i Lamechowi, którzy wybrali tragicznie, tak dał wybór Ablowi i Enoszowi, którzy potrafili podjąć dobrą decyzję. Tak też daje wybór każdemu z nas. Bo każdy z nas poprzez własne decyzje może kształtować swój kod, swój charakter. I mimo że wszyscy w swoim życiu podjęliśmy gdzieś na pewnym etapie jakieś złe decyzje, to Bóg nas wcale nie przekreślił. nie mści się 77 razy, ale jest gotowy nam wybaczać nawet więcej niż 77 razy. Jest gotowy wybaczać nam za każdym razem, kiedy szczerze przyjdziemy uniżeni do Niego. Dlatego, że nawet wysłał swojego własnego Syna, Jezusa, by ten zapłacił swoim życiem, byśmy my mogli żyć. Jezusa, który tą całą karę i gniew wziął na siebie. Dlatego chociaż mamy grzeszną naturę i ponosimy konsekwencje swoich decyzji, to Bóg okazuje nam łaskę i daje kolejną szansę wyboru.